Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w świętych obcowanie. Święty Paweł w swoich pismach odwołuje się do podstawowego faktu swego życia, o którym czytamy w Piśmie Świętym. To zdarzenie zawsze pozostawało w jego pamięci bardzo silne. Gdy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział, a on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Przy pierwszym objawieniu Pan Jezus jednoczy się ze swymi uczniami, których Paweł prześladował. Później w swojej nauce o ciele mistycznym Chrystusa, jednym z centralnych tematów swego nauczania, święty Paweł ukaże tę głęboką jedność chrześcijan pomiędzy sobą, gdy są zjednoczeni z głową, Jezusem Chrystusem. Gdy cierpi jeden, współcierpią wszystkie inne członki, podobne gdy jednemu okazywane jest poszanowanie. Ta niewzruszona wiara w jedność wiernych każe apostołowi prosić pierwszych chrześcijan w Rzymie, których jeszcze nie znał osobiście, o modlitwę za siebie, aby wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei. Czuł się mocno zjednoczony ze swoimi braćmi w wierze. W swoich listach nazywał ich świętymi. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi. Od pierwszych chwil Kościoła chrześcijanie, odmawiając wyznanie wiary jako jedno z głównych prawd, wyznawali wierzę w świętych obcowanie. Polega ono na wspólnocie dóbr duchowych, z których wszyscy korzystają. Nie jest to udział w dobrach tego świata, materialnych, kulturalnych, artystycznych, lecz wspólnota dóbr nieprzemijających, dzięki którym możemy wyświadczyć sobie wzajemnie niezrównaną pomoc. Dlatego też ofiarując Panu swoją pracę, swoje modlitwy, radości i trudności, możemy zdziałać wiele dobrego dla osób, które znajdują się daleko od nas i od całego Kościoła. Przeżywajcie szczególnie świętych obcowanie. I każdy z was w godzinie walki wewnętrznej, podobnie jak podczas pracy zawodowej, będzie odczuwał radość i siłę wypływającą ze świadomości, że nie jest sam. Święta Teresa z Awila, świadoma spustoszeń dokonanych w łonie Kościoła przez błędy protestanckie, wiedziała również, że możemy sobie wyświadczyć wzajemnie pomoc. Sprawy służby Bożej posuwają się tak mizernie, mówiła święta, iż potrzebujemy wspierać się wzajemnie, by podążać naprzód. Tę naukę praktykuje Kościół przez całą swoją historię. Cóż oznacza dla mnie świętych obcowanie? Oznacza to, że wszyscy, którzy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, święci w niebie, dusze w czyśćcu, i my, żyjący jeszcze na ziemi, powinniśmy być świadomi potrzeb innych. Święci w niebie winni kochać dusze, które kocha Jezus, a miłość, którą mają do dusz czyśćcowych i dusz na ziemi, nie jest miłością bierną. Święci bardzo chętnie pomagają w ich drodze do chwały, gdyż teraz bardziej, aniżeli kiedyś, potrafią doceniać jej nieskończoną wartość. A skoro modlitwa dobrego człowieka na ziemi może wzruszyć Boga, to jakąż moc mają modlitwy zanoszone za nas przez świętych? Są przecież bohaterami Bożymi, przyjaciółmi, Jego krewnymi. Świętych obcowanie rozciąga się nawet na chrześcijan opuszczonych. Chrześcijanin, czując się samotny, wie jednak, że nigdy nie umiera sam. Jest z nim cały Kościół, aby mu pomóc powrócić do Boga, który go stworzył. Świętych obcowanie wykracza poza czas. Kiedy nasz uczynek miłosierdzia posiada ogromne skutki, nawet nam się nie wydaje. Na sądzie ostatecznym poznamy niezliczone reperkusje w historię świata, słów, uczynków i dokonań ludzi świętych, również naszych. Wszyscy potrzebujemy pomocy i wszyscy możemy pomagać. Istotnie, ustawicznie czerpiemy ze wspólnych dóbr duchowych Kościoła. Ciągle ktoś się za nas modli. Nasza dusza nabiera sił dzięki cierpieniu, pracy lub modlitwie nawet nieznanych nam osób. Kiedyś w obecności Boga, w momencie sądu szczegółowego, ujrzymy ową olbrzymią pomoc, która nas tylekroć wybawiła z kłopotów, a kiedy indziej pozwoliła znaleźć się bliżej Boga. Jeżeli jesteśmy wierni, zobaczymy także z ogromną radością, jak owocne dla innych osób były nasze ofiary, pracy i modlitwy. Nawet to, co nam wydawało się bez znaczenia. Może zobaczymy zbawienie innych, które nastąpiło w znacznej mierze dzięki naszej modlitwie, naszym umartwieniom, naszym uczynkom. W sposób szczególny przeżywamy i uczestniczymy w tej wspólnocie dóbr podczas mszy świętej. Jedność wszystkich przynależących do Kościoła, również tych najbardziej oddalonych, doskonali się codziennie wokół ciała Pańskiego, które ofiaruje się za Kościół i całą ludzkość. Dzięki świętych obcowaniu wszyscy chrześcijanie otrzymują łaski z każdej mszy świętej, niezależnie od tego, czy uczestniczą w niej tysiące ludzi, czy też tylko kapłan i mały, być może roztargniony nawet ministrant. Święty Grzegorz Wielki z wyczuciem przedstawia tę cudowną skuteczność mszy świętej. Wydaje mi się, powiada ten święty doktor Kościoła w jednej ze swoich homilii, dawnych przecież tak. Wydaje się, mówi, że wielu z nas zna ten fakt, który pragnę tu wam przypomnieć. Opowiadają, że nie tak dawno pewien człowiek został uwięziony przez swoich nieprzyjaciół, wywieziony daleko od swojej ojczyzny, a ponieważ przebywał tam przez długi czas, jego żona nie mogła się doczekać jego powrotu z niewoli. Uznała go za umarłego i co tydzień składała za niego ofiary. I ilekroć jego żona składała ofiary za wybawienie jego duszy, tylekroć spadały z niego kajdany. Kiedy później powrócił do swojej miejscowości, opowiadał ze zdumieniem swojej żonie, jak kajdany, którymi był skuty, same z siebie rozwiązywały się w określone dni tygodnia. Kiedy żona ustaliła, w których dniach i godzinach to się działo, stwierdziła, że mąż stawał się wolny wówczas, gdy ofiarowała za jego duszę mszę świętą. Wiele pętających nas łańcuchów rozrywa się codziennie dzięki modlitwom innych ludzi, dzięki wielkiej modlitwie Kościoła. Niewidzialna jedność Kościoła posiada liczne widzialne przejawy. Najwspanialszym dowodem tej jedności jest sakrament, który nosi miano komunii. Ta wyjątkowa ofiara na ziemi. Jeden jest kapłan, który ofiaruje, jedna jest ofiara, Jezus Chrystus. Jeden jest lud, który ją zanosi. Jeden Bóg, któremu jest ofiarowana. Jeden też skutek tego ofiarowania. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Jak niezliczona ilość ziaren tworzy chleb, tak chrześcijanie jednoczą się z Chrystusem. W sakramencie chleba eucharystycznego czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II, uprzytamnia się i dokonuje jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie. Sakrament miłości. Jest również prawdą wiary, że to dzielenie się dobrami duchowymi dokonuje się pomiędzy wiernymi, którzy stanowią Kościół triumfujący, oczyszczający się i walczący. Możemy się polecać świętym, którzy są już w niebie, aniołom, duszom, które jeszcze oczyszczają się w czyśćcu, naszym braciom, którzy tak samo jak my pielgrzymują ku ostatecznej ojczyźnie. Udzielą nam pomocy. Kiedy spełniamy pobożny obowiązek modlitwy, ofiary za zmarłych, powinniśmy mieć szczególnie na uwadze tych, z którymi na ziemi łączyły nas najmocniejsze więzi. Więzi rodzice, rodzinne, naszymi rodzicami, braćmi, przyjaciółmi. Oni liczą na nasze modlitwy. Myślę o tylu miejscach teraz, na naszych cmentarzach, gdzie są ludzie, o których wiem, że modlą się za mnie. Ale oni też liczą na nasze modlitwy. Na tym dogmacie o świętych obcowaniu także opiera się nauka Kościoła o odpustach. Czymże jest to odpust? Formuła teologiczna mówi, że jest to ważne u Boga odpuszczenie kary doczesnej, należnej za przewiny zgładzone już co do winy. Jeżeli wydaje się to nam zbyt skomplikowane, to od biedy moglibyśmy powiedzieć inaczej. Jest to coś w rodzaju amnestii, związanej zawsze i nierozłącznie z aktem pogodzenia się z Panem Bogiem. W tym trybie apostoł Paweł, opierając się na postanowieniu Chrystusa, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie, udzielił odpustu pewnemu wykluczonemu z kościoła kazirodcy z uwagi na jego wielki żal. Ale osobiście wydaje mi się, że pierwszy odpust być może miał miejsce wcześniej, mianowicie wówczas, gdy Łotrowi, konającemu na krzyżu i wyznającemu swą winę, żal i wiarę, Jezus Chrystus rzekł: nie, odpuszczone są grzechy Twoje, ale powiedział inaczej: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Krzyżowanie było karą przewidzianą za najcięższe przewinienia natury kryminalnej i ów Łotr zapewne miał na sumieniu ciężkie przewinienia przeciwko prawom boskim i ludzkim, do czego zresztą sam się przyznawał. Jego zwrócenie się do Chrystusa było spowiedzią, która w obliczu Boga mogła gładzić jego winy, lecz nie musiała czynić zadość sprawiedliwości. Ten człowiek konał na krzyżu. Nie wiadomo, w jakim stopniu owa męczeńska śmierć była aktem wyrównawczym ludzkiej sprawiedliwości. Nie wiadomo, w jakim stopniu mogła być też aktem, który równoważył jego winy przed obliczem sprawiedliwego Boga. Możliwe, że owych win nie równoważyła w sposób absolutnie sprawiedliwy, jednakże Chrystus widział, co się w nim dzieje, a musiały się dziać w tym człowieku rzeczy bardzo wielkie. Skoro nawet sprawiedliwość Boża usunęła się jakby w cień przed wielką miłością. Nauka o wymianie dóbr duchowych, świętych obcowaniu, powinna stanowić dla nas szczególne poruszenie, jakby bodziec do wiernego wypełniania naszych obowiązków, do ofiarowania Bogu wszystkich uczynków i do modlenia się z pobożnością, ponieważ wiemy, że wszystkie prace, choroby, przeciwności, modlitwy stanowią niezmierną pomoc dla innych. Nic z tego, co czynimy z czystą intencją, nie ginie. Gdybyśmy lepiej żyli tą rzeczywistością wiary, nasze życie byłoby bardziej owocne. Oto myśl, która Ci dopomoże w trudnych momentach. Im bardziej będzie wzrastać moja wierność, tym lepiej przyczynię się do tego, aby inni wzrastali w wierności. Im ja będę bardziej święty, tym świętszy będzie Kościół. Jak dobroczynne jest poczucie, że wspieramy się nawzajem.